Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek,
zapraszamy na 626 odcinek Giermaszu.
I to jest odcinek naprawdę wyjątkowy, ponieważ mamy aż 4 wielkie hity.
Będziemy walczyć o przetrwanie świata,
pobiegamy dwójką znanych wszystkim hydraulików,
odwiedzimy skażone promieniowaniem Ziemię
i postaram się zapanować nad groźnymi maszynami. Zacznijmy od tego, że Michał Król uwielbia serię Call of Duty, zwłaszcza kampanię dla pojedynczego gracza, więc sprawdził najnowszą odsłonę z pod tytułem Black Ops 6.
Giermasz. Recenzja. I'll keep watch until I hear from you two.
Miliony graczy kupują kolejne części Call of Duty tylko dla zabawy po sieci. By oddać wam skalę, wystarczy jedna informacja. Codziennie loguje się na serwerach kilkadziesiąt milionów osób, zwłaszcza na platformach mobilnych, chcących choć chwilę postrzelać się z innymi. Dla mnie każda kolejna odsłona to jednak przede wszystkim kampania dla pojedynczego gracza, pełna skryptów, filmowej akcji i z ciężarówkami wystrzelonej amunicji. I muszę przyznać, że przygoda przygotowana dla nas w Black Ops 6 jest jedną z najlepszych w historii serii, jeśli nie najlepszą. If you want to go in guns blazing, I got your back. Your call, guys. Major situation ahead. Multiple targets, hostages. Be careful. Akcja kampanii fabularnej stanowi kontynuację wydarzeń z Call of Duty Black Ops Cold War i obejmuje wydarzenia pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Jest to początek lat 90. XX wieku, tuż po zakończeniu zimnej wojny, więc wiadomo, że musi być spisek o globalnym zasięgu z tajemniczą bronią w tle, która stanowi zagrożenie dla całego świata. No i obowiązkowa nieznana organizacja przestępcza Pantheon. Jest CIA, szpiegostwo, są sojusze, zdrady, konflikty, przyjaźnie, misje na wielu kontynentach, czyli wszystko, czego wymaga dobry thriller szpiegowski. Głównym bohaterem Call of Duty Black Ops 6 jest William Case Calderon, ale podczas gry nie tylko poznamy, ale i zagramy też innymi, choć nie wszystkimi, postaciami z jego szybko skleconej drużyny. Akcjami dowodzi Troy Marshall, planowaniem zajmuje się znany fanom serii Frank Woods, jest nieobliczalny Rafael Adler, ekspert od elektroniki i informatyki Felix Newman, czy specjalizująca się w infiltracji Sevati Sev Dumas. W tle przewija się sporo osób, m.in. specjalistka operacyjna Joe Harlow, podlegająca bezpośrednio szefowi CIA. Wesoła gromadka dość szybko znajduje ukrycie w postaci opuszczonej kryjówki KGB w Bułgarii, która pełni rolę naszej bazy wypadowej i to w tym miejscu rozpoczynamy wszystkie działania. Za znalezione czy zdobyte w misjach pieniądze można ją trochę rozbudować, dzięki czemu otrzymujemy dostęp do całej gamy ulepszej broni, gadżetów czy postaci. To w kryjówce możemy swobodnie rozmawiać z członkami zespołu, poznając szczegóły fabuły zarówno przeszłości, jak i aktualnych działań. Dodatkowo w siedzibie jest ukrytych kilka zagadek, dzięki czemu nauczymy się używać lampy UV czy odblokować cyfrowe zamki. Jako całość kryjówka sprawdza się znakomicie, zwłaszcza że wraz z postępami pojawiają się różnego rodzaju nagrania czy akta dotyczące głównego bohatera. No i odbywa się tu jedna bardzo intensywna misja. Nie, I got the picture. But if you're insulated from the blowback. Marry me tonight in shining armor shit, Troy. You want to help? Keep digging. Look into Livingston. Okay, let me see what I can do. Thanks. And Jane. Yeah. Don't trust anyone. Scenariusz Call of Duty Black Ops 6 rzuca graczy po całym świecie, ale twórcy przygotowali naprawdę wiele różnorodnych misji. Od jazdy bez trzymanki, akcji frontalnej z masą wystrzelonej amunicji, po działania po cichu. Zaczyna się delikatnie od nocnej i głośnej akcji na lotnisku. Potem misja z odstrzeleniem snajperką z wysokiej wieży pośrednika przestępczej gildii, następnie próba pozyskania zdjęcia siatkówki senatora podczas spotkania w Waszyngtonie, by dostać się do pewnego miejsca. Tu początek jest spokojny i wymaga planowania, a kończy się totalną jatką. Co misję lądujemy w bazie wypadowej, dozbrajamy się, dyskutujemy, poznajemy szczegóły kolejnej misji i ruszamy w teren. Potem nadeszło totalne zaskoczenie. Misja w Iraku, gdzie jest otwarty świat, można po pustyni podróżować wojskowym jeepem i jest masa przygotowanych atrakcji. A to zniszczyć wyrzutnie rakiet, a to rozbić obóz wroga, odzyskać dostawę sprzętu, uratować atakowany oddział, przejąć kawałek zniszczonej wioski. No dzieje się i to dużo. Tylko w tej misji jest ponad 20 punktów do odwiedzenia, więc można tu przyjemnie spędzić naprawdę sporo czasu. Jest też wielki atak na pałac, wkradanie się do kasyna, totalna jatka na lotnisku z niestety tylko chwilową przejażdżką czołgiem, sabotaż bazy Panteonu czy grzebanie w umyśle pewnej osoby. Z racji moich upodobań największe wrażenie zrobiła na mnie misja w opuszczonym ośrodku badawczym CIA, bo to wypisz, wymaluj hołd, czy inspiracja, grą Control. Gmach i to, co się tam dzieje, przypomina Federalne Biuro Kontroli. Są dziwne rzeczy. Mówię tak, by było bez spoilerów. Niepokojąca atmosfera, dzwoniący telefon, dziwne głosy i wizje. Rewelacja. Wszystkie misje są bardzo różnorodne, zarówno pod względem zadań, jak i sposobów dotarcia do celu. Są zarówno misje dające sporo swobody, jak i standardowe, oskryptowane etapy, gdzie dzieją się cuda niewidy. Całość stoi na bardzo wysokim poziomie i doskonale widać tutaj dziesiątki, jeśli nie setki, milionów dolarów włożonych w produkcję. Niby tylko 11 misji, ale kilkanaście godzin zabawy na najwyższym poziomie gwarantowane. Chyba najwyższy czas powiedzieć coś o uzbrojeniu. W końcu Call of Duty Black Ops 6 to pierwszoosobowa strzelanina. Także i tu wszystko jest jak należy. Broni jest bez liku. Od pistoletów, przez shotguny, wszelkiej maści karabiny, po snajperki czy rakietnice. Samo strzelanie, no poezja, ale czego się spodziewać po mistrzach gatunku. Do tego dochodzą wszelkiego rodzaju tłumiki, celowniki kolimatorowe, granatniki, ładunki C4, noże do rzucania, ogłuszacze, miny czy zdalnie sterowany samochodzik z ładunkiem. Te ostatnie przydają się zwłaszcza przy walce z elitarnymi wrogami, którzy nie tylko są bardzo wytrzymali, ale potrafią mieć tarcze czy potężne uzbrojenie w postaci np. minigana. W niektórych misjach dostępne jest też wsparcie. Może nadlecieć bombowiec i zrzucić sterowaną bombę. Można wezwać śmigłowiec i samodzielnie ostrzelać z działka pozycję nieprzyjaciela. Albo też wskazać, gdzie moździerz ma przeprowadzić ostrzał. Jest pięknie, wybuchowo i widowiskowo. Co prawda większość gadżetów nie przyda się w pojedynkach z bossami, których jest kilku, a walka wymaga wtedy refleksu i szybkiego działania. Są też niestety krótkie fragmenty, gdzie prowadzimy czołg, który robi wszystkim jesień średniowiecza, czy też siedząc za sterami minigana w śmigłowcu, wybijamy wszystkich z powietrza. Wojenna poezja. Na koniec muszę dodać, że do Call of Duty Black Ops 6 przygotowany został nowy system poruszania się postaci. Omni Movement, bo tak się nazywa, pozwala płynnie biegać, ślizgać się czy nurkować, w sensie skakania, w dowolnym kierunku. Na przykład leżąc na ziemi można obracać się i ostrzeliwać we wszystkich kierunkach. Małe, a cieszy i spisuje się rewelacyjnie, choć wykorzystywałem te możliwości raczej rzadko. Jeśli chodzi o oprawę, to nie wiem, czy może być lepiej. Call of Duty Black Ops 6 wygląda obłędnie. Jest masa szczegółów, doskonale zaprojektowane lokacje. Widać, że budżet na grę był z najwyższej półki. To samo dotyczy udźwiękowienia, od muzyki poprzez odgłosy wystrzałów, wybuchów i głosy. Wszystko jest tak, jak powinno być. Ale na kampanii gra się nie kończy. Jest jeszcze sporo wyzwań do zrobienia, a w obwodzie czeka oczywiście rozbudowany tryb multiplayer, na którego za każdym razem czekają miliony, tak, miliony graczy na całym świecie. Jednak ja skupiłem się tu na samej kampanii dla pojedynczego gracza w Call of Duty Black Ops 6. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy można by zrobić to lepiej, bo wszystko jest absolutnie topowe. Jak dla mnie to chyba najlepsza kampania w historii serii. Filmowa, widowiskowa, pełna atrakcji, przebijająca nawet już legendarną z Modern Warfare. Ocena 9,5 na 10. Jarek Gowin od lat czekał na kontynuację hitowego survivalu, więc od razu zasiadł do konsoli, gdy otrzymał do recenzji Stalker 2 Heart of Chernobyl.
Giermasz. Recenzja.
Zazwyczaj poza graniem w produkcję, którą mam dla was zrecenzować, również sporo o niej czytam. Przeglądam opisy, podpatruję, jak inni recenzenci do niej podeszli, porównuję też z moimi spostrzeżeniami. W przypadku Stalkera 2 Heart of Chernobyl zrobiłem inaczej, dlatego podzielimy tę recenzję na dwie części. To nie będą pierwsze wrażenia, bo mam już doświadczenia wykraczające, poza takie wstępne zapoznanie. To jednak wciąż za mało, żeby wydać jednoznaczną ocenę. Po drodze wpadł jeszcze jeden duży patch, który także zmienia nieco zasady gry, a z kolei na ocenę tego, jak wpływa na rozgrywkę, czasu faktycznie miałem za mało. Za tydzień ten temat pociągniemy i jednoznacznie się określę. No i jeszcze chciałem dodać, że Stalker 2 to naprawdę rozległa produkcja. Wiemy chyba, czym jest generalnie Stalker. To druga część, chyba można użyć tu tego określenia, kultowej, mocno survivalowej strzelanki, która rozgrywa się na terenie dotkniętym efektami eksplozji w czarnobylskiej elektrowni. W tym świecie jednak wybuch spowodował powstanie anomalii, swego rodzaju zawirowań, które są śmiertelnie niebezpieczne, mutantów, a także artefaktów, czyli przedmiotów, którym ta strefa nadała wyjątkowych właściwości. Te ostatnie są upragnionym znaleziskiem tytułowych Stalkerów, czyli zbieraczy, którzy tworzą osobną profesję, a nawet społeczność, podzieloną, rozrywaną niekiedy konfliktami, ale o mniej więcej jednym celu i motywacjach. Sam środek tego gara, w którym aż kipi od różnorodności, emocji, chciwości, choć niekiedy również odruchów szlachetności i pokrętnie pojętej solidarności, gra rzuca właśnie nas. Stalkera, który traci majątek i stawia wszystko na jedną kartę. Resztę sami sobie odkryjcie. I jeszcze jedna sprawa, Stalker oparty jest na opowiadaniu Arkadia i Borysa Strugackich, Piknik na skraju drogi. Pierwsze wrażenie było raczej umiarkowane. Po klimatycznym, dynamicznym wstępie trochę mi na mi zrzedła. Graficznie dostałem coś, co kojarzy się z ostatnim Falloutem, albo i przedostatnim. Twarze mocno przeciętne, niektóre tekstury wyglądają jak narysowane w Paincie. Pejzaże i krajobrazy może i odpowiednio przygnębiające, dołujące, a także kojarzące się z czasami minionymi, choć miałem nadzieję na czasy minione w realu, a nie w branży gier. Postaciom brakuje nieco wdzięku również w animacjach, choć nie jest to aż tak rażące. Rozczarowaniem był też pierwszy kontakt z mutantami, szczególnie jednym, który wyglądał jak skrzyżowanie domowej świni, nie wiem, może buldoga angielskiego i skrzynki na narzędzia, podobnie się też ruszał. To trochę mnie zniechęciło. Kilka razy gra wywaliła mnie także do pulpitu i tu już zgrzytnąłem zębami, a jakbym miał czuprynę, to może bym ją nawet poszarpał. Gdybym był cyniczny z kolei, to bym stwierdził, że Stalker to również survival w realu. Ale nie jestem, tym bardziej, że tak naprawdę to są rzeczy, które pewnie przestaną lada dzień być utrapieniem w związku z kolejnymi patchami. Czuję wewnętrzny sprzeciw przeciwko temu, że dostajemy gry niedopracowane, ale tak teraz wygląda ten świat. A też świat ze Stalkera jest jednak dużo bardziej wymagający i wciągający. Tak wciągający, że te małe frustracje szybko przestały się liczyć. Bardziej interesowało mnie, czy mam kolejną konserwę, która pozwoli mi zaspokoić głód. Więcej uwagi poświęciłem temu, że brakuje mi specyfików, które pozwolą przetrwać przyjęcie kolejnej dawki promieniowania. Martwiłem się amunicją, stanem broni, która co jakiś czas się psuje, a także tym, że nie stać mnie jeszcze na nowy pancerz, który tu jest podstawą. Martwiłem to dobre słowo. Stalker potrafi w graczu zasiać takie ziarno realizmu i mercy, że szkoda mu opuszczać ten świat na przykład przez wyłączenie konsoli. Brudny, taki chwilami wilgotny, przykurzony ten świat, który ma w sobie coś takiego, że człowiek chce go poznać jeszcze lepiej. No i wsiąknąłem w zonę i niespecjalnie chce mi się stamtąd ruszać. W pewnych, nawet tych zasadniczych aspektach wszystko wygląda bardzo obiecująco, choć mam jeszcze kilka zastrzeżeń, na przykład do nagranych głosów czy walki, ale jeszcze niech to wszystko trochę okrzepnie i się dopatrzuje. Za tydzień opowiem wam resztę. Wiem, że już pewnie wiele osób chciałoby kupić czy poprosić o tę grę pod choinkę. Na razie wszystko wskazuje na to, że warto. Ja bym zamawiał, choć z takim zastrzeżeniem, że autorzy muszą tę produkcję jeszcze dokończyć.
Mario & Luigi Brothership to tytuł z pogranicza RPGów i zręcznościówek, a marka gwarantuje, że świetnej zabawy będzie tu od groma.
Giermasz. Recenzja.
Ci dwaj hydraulicy doprawdy nie mają łatwego życia. Jak nie trzeba ratować księżniczki Peach, to dla odmiany ratują jakieś królestwa. A jak już zapobiegną zagładzie, to znowu ktoś porwie wspomnianą blondynkę w falbianiastej różowej sukience. I tak już przez 5 gier z serii Mario & Luigi, a domyślacie się także w najnowszej, 6. odsłonie, właśnie opisywanym Mario & Luigi Brothership. Wąsatego Mario i jego gapowatego brata Luigiego kolejny raz porwie wir przygody. Dosłownie, bo tajemnicza trąba powietrzna zanosi ich do wyniszczonego królestwa Concordia. Ale chociaż napotkani mieszkańcy tego miejsca są generalnie zabawni i zapadają w pamięć, odwiedzamy różne krainy i po jakimś czasie dowiadujemy się, skąd wzięły się problemy w Concordii. To nie oszukujmy się, fabuła w tej serii gier przede wszystkim usprawiedliwia te kilkadziesiąt godzin, jakie spędzicie na eksploracji, skakaniu czy odkrywaniu sekretów. Spędzicie na generalnie bardzo dobrej zabawie. Gry z serii Mario & Luigi łączą dwie, wydawałoby się niezbyt przystające do siebie mechaniki. Bo oczywiście mamy na rynku gry RPG nastawione na zręcznościowe starcia przy zachowaniu całego systemu rozwoju postaci, zbierania coraz lepszego ekwipunku i tak dalej. Ale co powiecie na turowo zręcznościowe walki, w których należy przeciwnikowi naskoczyć na głowę albo przywalić mu wielkim młotem? Taki miks mechanik wydaje się, że jest dość karkołomny, natomiast w praktyce daje mnóstwo frajdy. Nie inaczej jest z Mario & Luigi Brothership. Z jednej strony turówka, z drugiej nie ma czasu na nudę, bo atakując trzeba się wykazać refleksem. A i w obronie, jak dobrze wyliczymy skok, to unikniemy uderzenia wroga. System walki to duży plus. Zdobywamy też lepszy ekwipunek, porcięta czy buty dla naszych herosów. Punkty doświadczenia też zbieramy. Nie tylko zresztą standardowe plus 1 do siły, ale także będziemy ulepszać współczynnik wąsów. Bo oczywiście te gry niewymuszonym humorem stoją i warto zaznaczyć, że kolejny raz w tym aspekcie twórcy stanęli na wysokości zadania. Mario & Luigi Brothership to autentycznie zabawne, sympatycznie zabawne. Co istotne, zachęca do siedzenia z konsolą, bo chociaż z pozoru gra wydaje się lekka, łatwa i przyjemna, tak nie jest to krótka produkcja dla dzieci. Jeśli będziecie chcieli wszystko odkryć i znaleźć, a w sumie to czemu mielibyście nie chcieć, to Mario & Luigi Brothership zapewnia tak z 40 godzin zabawy, spędzone w naprawdę miłym towarzystwie dwóch pociesznych gagatków mamroczących coś po włosku. Oprawa graficzna oczywiście koresponduje z klimatem tej zabawy. Jest kolorowo, wesoło i kreskówkowo. Postaci widzimy w rzucie izometrycznym, czyli z góry i z ukosa. Pewien problem to stawia przy niektórych skokach. Wyczucie przestrzeni w trójwymiarowym środowisku gry, no to czasami delikatnie irytuje, gdy chcemy zainicjować starcie. Naskoczenie na wroga daje nam bonus po rozpoczęciu walki, ale czasami ciężko w potworka trafić skokiem. Technicznie wydaje się, że czasami animacja lekko delikatnie chrupnie, ale nie jest to nic, co psułoby zabawę. Ocena Mario & Luigi Brothership może być dwojaka. Z jednej strony, gdy traktujemy ten tytuł jako osobisty byt, to gracz ma okazję doświadczyć tej legendarnej jakości gier wydawanych przez Nintendo. Niezależnie od tego, że technologicznie Switch dochodzi powoli do kresu możliwości, tak fachowcy z ich studiów cały czas dostarczają bardzo dopracowane produkcje. Choć naturalnie nie muszą trafiać do wszystkich. Natomiast Mario & Luigi Brothership ma owe idealne wyczucie, gdy zabawa nie jest ani za łatwa, ani za trudna. Gdy nie idzie, cały czas gracz ma wrażenie, że jak się lepiej przyłoży, na pewno da radę. Z drugiej strony, jak wspomniano na początku, opisywane Mario & Luigi Brothership to 6. odsłona serii. A że seria to bardzo udana, to miłośnicy mogą dyskutować, czy ta najnowsza część jest i najlepszą. Zdania pewnie byłyby podzielone. Ocena więc będzie uśredniona, bo to gra Nintendo i trzyma wyśrubowany poziom i macie zasłużone, wciąż bardzo wysokie 8,5/10. I polecankę giermaszu sprawdźcie. Nintendo naprawdę umie w takie gry. Horizon Zero Dawn to wielki hit marki PlayStation, który właśnie otrzymał swoją ulepszoną i uładnioną wersję. Remastera sprawdził Kacper Narodzonek.
Zacznijmy od tego, jakby zaadresujmy słonia w pokoju. Nie grałem w Horizon Zero Dawn wcześniej.
No, wcześniej, czyli w 2017 roku, dokładnie 28 lutego, gra zadebiutowała na konsoli PlayStation 4.
No to wtedy to już 7 lat temu.
Tak, później 3 lata później, w sierpniu 2020 roku, pojawiła się na PC-tach, no i 4 lata później doczekaliśmy się w tej chwili remastera Horizon Zero Dawn. W mojej ocenie jednej z najlepszych marek, jakie PlayStation ma u siebie, choć oczywiście to zrobiło Guerrilla Games, fantastyczne studio, które chociażby odpowiada za serię Killzone. I może najpierw tak dla tych, co nie grali, ja troszeczkę powiem o fabule, bo jeśli mnie pamięć nie myli, a na pewno mnie nie myli, ja dałem tej grze ocenę 10 na 10.
Maksymalną, no to w takim razie...
Maksymalna ocena.
To w takim razie, zanim przejdziemy do remastera, Michał Król i kącik fabularny.
Nie, tu chodzi o to, żeby tak powiedzieć wam, bo to jest trzecioosobowa gra akcji, elementy RPG, oczywiście bardzo dużo walki. Akcja tej gry dzieje się w odległej przyszłości, w której dominującą taką rolę w całym świecie mają maszyny. Ludzie niestety się troszeczkę cofnęli, można powiedzieć, w rozwoju. Podzielili się na pewne takie frakcje, które zamieszkują ten świat, który mamy w grze. No i oczywiście nie tylko ze sobą muszą konkurować lub walczyć, ale także właśnie z tymi maszynami, które naprawdę są bardzo groźne. No, tak jak powiedziałem, najlepsze lata ludzkość ma za sobą. De facto cywilizacja upadła, bo to jest mnóstwo artefaktów z przeszłości. No, my nie mamy de facto, nieświadomi jesteśmy tych swoich korzeni, tak samo nie jesteśmy świadomi korzeni, skąd się wzięły te maszyny, co się stało, że cała planeta cofnęła się w rozwoju. No i wraz z fabułą, gdzie my wcielamy się w Eloi, taką młodą wojowniczkę, która no, pragnie de facto zagłębić tajemnicę tej dawnej cywilizacji, ale także poznać własne pochodzenie, z czym to się je, poznać te maszyny, poznać wszystkich, którzy są na tych ziemiach. No, gra gigantyczna, bo to jest gra z otwartym światem. Trzecioosobowa, bardzo dużo akcji, mnóstwo atrakcji. Naprawdę
to jest kilkadziesiąt godzin lekko.
Tak, ja wiesz co, z tego co pamiętam, bo ja na pewno wbiłem w tę grze calaka. To dla tych, co nie wiedzą...
Zero zaskoczenia.
To, czyli zdobyłem wszystkie trofea, czyli de facto zrobiłem wszystko, co w grze było do zrobienia na 100%. I zajęło, ja tam w tej grze na bank mam powyżej 100 godzin. Fakt, że ta gra mnie tak wciągnęła, że nie szedłem linią tylko fabularną i tych zadań pobocznych.
Myślałem, że
i tak
powiesz
dalej,
coś innego.
Tylko po prostu się bawiłem. Jak widziałem coś ciekawego, miałem ochotę powalczyć sobie z największymi maszynami, które są w grze, to je atakowałem, choć nie musiałem, mogłem je ominąć, iść dalej. Więc ja tam wbiłem ponad 100 godzin. Naprawdę, no fakt, że mamy pradawną cywilizację, jest mnóstwo tych niebezpieczeństw, bardzo dużo ukrytych różnych zarówno przejść, jak i lokacji. Walczymy dzięki łukowi, walczymy z tymi maszynami, ale też z ludźmi. Te łuki mają mnóstwo różnych funkcji dodatkowych.
Są jakieś całe elementy craftingowe,
tak.
Zbierackie.
Tak, wytwarzamy sobie amunicję, są miotacze jakieś lin, bronie dystansowe. Jest tego mnóstwo, naprawdę na wiele godzin. I co ciekawe, każdy może sobie wybrać własną rozwój postaci, na co będzie bardziej stawiał. No dzięki temu ta przygodowa gra akcji i de facto też skradanki, bo tam można się skradać, daje naprawdę, mam olbrzymie pole do popisów i to jest fantastyczna gra i skonstruowanie pułapek, mikstur, amunicji. Fantastycznie napisana historia, która jest bardzo głęboka, rozbudowana. Tam wszystko jest tak, jak być powinno. Ale, Kacper, grałeś w remastera. Czyli tak wygląda.
I kończymy. Nie, jakby ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Obejrzałem sobie, są oczywiście już takie filmiki na YouTubie, tam stary gameplay, nowy gameplay. Jakby ta gra wyglądała ładnie już na swoją premierę te 7 lat temu.
Na PlayStation 4 wyglądała obłędnie.
Tak, to teraz weźcie to, uświadomcie sobie, jak duży jest przeskok między PS4 a PS5.
Duży.
No właśnie.
Może nie gigantyczny, ale duży.
Nie, to...
I przypomnijmy, że ty nie grałeś na PlayStation 5 Pro, czyli tej najnowszej
wersji. A do tego zaraz dotrę. Do tego zaraz dotrę, bo oczywiście, jak wiesz, lubię czasem podpalić w tym temacie, więc nie omieszkam, ale wracając do meritum. Od odpalenia już wiesz, że jest po prostu, że trzeba zbierać szczękę ze stolika. Odpalasz, wchodzi ta pierwsza cutscenka, to wszystko wygląda wymuskane, te całe postaci widać, jak te, nie wiem, czy pamiętasz, postaci mają takie, wiesz, szramy z farby, chyba mogę to tak określić, takie malowania.
Malowania na twarzy.
Tak, widać po prostu drobinki tej farby, które są rozmazane, jakby...
No tam, na, powiem ci, że na Playu 4 na zbliżeniach już, jak były zbliżenia, można było sobie zbliżyć postać, to już wtedy to wyglądało. Dosłownie widziało się rowki na skórze.
No właśnie, a to, tak jak mówię, uświadomcie sobie, jak duży jest przeskok między generacjami i po prostu to zasługiwało na remaster i dowiozło. Nie? Ten remaster po prostu dowozi.
Fajnie, bo wiesz co, bo to jest 7-letnia gra i wtedy wydawanie remasterów, ja rozumiem. No ale czym się różni wersja PlayStation 5 od PlayStation 4 od strony technicznej?
Zacznijmy od tego, że od nowa były zrobione animacje przez motion capture i widać, że to jest... Nie chcę powiedzieć, że postacie ruszają się bardziej ludzko, ale chyba tak jest. Nie mam lepszego określenia.
Czyli bardziej płynnie się ruszają, tak bardziej naturalnie.
Animacje są bardziej dopracowane, bardziej naturalne. To chyba będzie najlepsze słowo. Oczywiście jakieś tam zmiany w oświetleniu, pewnie ray tracing
no,
i tak dalej.
Te tekstury lepsze.
Tak, lepsze tekstury. Nowy dźwięk, bo o tym można mało...
No właśnie tam gdzieś czytałem, że odświeżyli warstwę dźwiękową chyba 10 godzin rozmów na
coś takiego.
Na nowo.
To jest poświęcenie.
Tak, i na pewno z tego co pamiętam DualSense, czyli ten nowy pad do PlayStation 5, który ma te tak zwane haptyczne wibracje.
Nie, to trzeba powiedzieć, to mnie zmiotło z planszy. Po prostu czujesz każdy krok i tak dalej. To czujesz w padzie, nie? Imersja jest po prostu... To trzeba poczuć.
Oj, chyba zagrasz.
No i wiadomo, tam wsparcie dla PS Pro, to wiesz, to dla maniaków jakieś DLSS3 czy FSR 3.1, jakieś, wiesz, różne inne trzyliterowe skróty.
Wiem, że jeszcze rozdzielczości ultrapanoramiczne były, no ale PlayStation 5 Pro, jak już mówiliśmy, to już jest dla ubermaniaków, chyba albo dla tych, którzy po prostu chcieli kupić la piątkę, a mają pieniądze i za ponad 3000 sobie kupili tę wersję Pro.
Jak mówimy o Pro, zanim jeszcze przejdziesz do tematu, do którego wiem, że poruszysz, ja grałem w to na zwykłym slimie. Na telewizorze, który nie należy do najnowszych. I to jest pierwszy raz, kiedy się zastanowiłem, jak to musi hulać na PS5 Pro.
No właśnie, tylko że widzisz, bo tu mamy to jest w ogóle jakaś dla mnie abstrakcja.
A jeszcze patrzę na to, że ja przypomnę, ja nie jestem jakimś wielkim koneserem fotorealizmu i to nie jest potrzebne, ale to był
tam
pierwszy...
Tam nie ma te fotorealizmu, ta grafika.
Ale wiesz, o co mi chodzi?
Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo... Tak się teraz zachwycamy, już kończąc to. Bo mamy, ta gra wyglądała obłędnie na PlayStation 4 7 lat temu. Teraz ty mi mówisz, że na PlayStation 5 wygląda jeszcze lepiej. Na PlayStation 5 Pro w ogóle już wygląda uber. I teraz jak dałem ocenę 10-10, to chyba pierwszy raz w historii dałbym ocenę 11-10. A jak ty oceniasz? Bo jeszcze z tego co pamiętam, w tej wersji w tym remasterze jest także dodany zawartość nie tylko z podstawowego Horizon Zero Dawn, ale też dodatku do Frozen Wilds, który oczywiście też skończyłem, też wymaksowałem, też zrobiłem i był genialny. Więc jakbyś jaką ocenę na koniec?
Powiem tak, gra jest wybitna, ale to wiedzieliśmy już 7 lat temu i właśnie dlatego nie wiem, czy mogę dać maksa remasterowi. To jest takie pytanie mocno światopoglądowe.
A dlaczego? Ja nie widzę w tym żadnego problemu.
Nie wiem, z jednej strony tak, z drugiej strony no to jest remaster.
I... No to co, 9,5?
9,34, nie wiem. Nie wiem, dobra, niech będzie ta dycha.
Śmiało, dychę, to ja jestem wielkim zwolennikiem dawania, jeśli dycha jesteś zachwycony. Dla... No inaczej, czy jakiekolwiek wady. No, dziękuję, 10 na 10. No.
Dycha dla gry, jeszcze dwuja, wielka dwuja dla Sony za akcję scenami.
A, no tak, bo tu trzeba na koniec dodać, że oni niestety wycofali, tam była podniesiona cena podstawki po to, żebyśmy...
Bo o tym chyba już nawet teraz mówiliśmy, więc przypomnijmy pokrótce. To było tak, że można było z wersją na PS4 tam 20 zł, 20 jurków chyba, czy 20 dolarów?
Nie, mi się wydaje, że około 50 zł. Jeśli miało się wersję na PlayStation 4, można było małą kwotę dopłacić i dostać w tym momencie remastera. Ale Sony niestety, jako że gra była dosyć tania, to Sony zrobiło bardzo niefajny patent.
I podniosło...
I cenę tej gry z 2017 roku podniosło de facto razy dwa, żeby wychodziło, że jak kupisz ją teraz, już drogo, plus to ulepszenie, to wyjdzie ci do dokładnie cena wersji na PlayStation 5. No bardzo niefajne zagranie, no ale cóż.
Ale dobra, nie mówmy o korpo, mówię
No, gra fantastyczna, 10 na 10, to dzięki.
I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach. Giermasz.